Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszym czytaniu ustawę, która zakazuje działalności ukraińskiej cerkwi prawosławnej, która uznaje patriarchat moskiewski.
A gdyby to nie była Ukraina, tylko Francja, i gdyby chodziło o meczety związane z Hamasem, ISIS, dżihadem, dopuszczam taką sytuację, że likwidujemy swobody religijne wszystkich muzułmanów i zamykamy na naszym terenie wszystkie meczety. Jest pandemia islamu, w związku z tym wszystkie islamskie instytucje proszę wyjechać z naszego kraju, zamykamy. Koncepcja w ogóle, że człowiek ma jakieś prawa, to jest chrześcijaństwo. To Jezus Chrystus zainicjował ten ruch i teraz w ONZ-cie oni chcą zapomnieć o tym, że to Jezus Chrystus wymyślił prawa człowieka. Dobra, no trzeba wywołać wojnę domową niestety.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem, Paweł Lisicki w Warszawie.
Wojciech Cejrowski w kajucie, proszę Pana, czyli po polskiej stronie.
Po polskiej stronie. No i widzę, że ma Pan taką, jakby to powiedzieć, wielomówiącą koszulkę na sobie.
Którą? Te w samochody, czy te tutaj?
Wszyscy nie, nie, won. To co poc, tak, wszyscy won. To rozumiem, że to jest to komentarz do wyborów, do sytuacji, do światowej sytuacji.
Dzisiaj jeden ze słuchaczy mi napisał wszyscy won, won, won. W kontekście tego, co w Ameryce się dzieje i ma przyjść do Polski. Tam aborcja na życzenie. On podał kilka takich przykładów, których ja nawet się nie ośmielę teraz opowiedzieć. On obrazki przysłał, że się wycina nerki z żyjących jeszcze dogorywających zwłok ludzkich.
No, to była ta słynna historia opisana przez chyba dwa lata temu, kiedy jeden z aktywistów ruchów pro-life nagrał z ukrytej kamery jedną z lekarek. No właśnie nie wiem, czy to jest w ogóle dobra kategoria. To dobrze, no pań zatrudnionych...
No doktor Mengele też był lekarzem formalnie. No
lekarzem nie, ale... będzie. Zatrudnionych w Planned Parenthood, która w czasie tej rozmowy z tym dziennikarzem ofiarowała mu różne organy z dzieci, które miały być abortowane, no i ustalali cenę, na wątrobę, albo na nerki, albo na jakieś inne narządy, już nie pamiętam dokładnie, o jakie chodziło. Więc, no i ta sprawa to też jest ciekawe. On to opublikował, to wywołało na początku no, gigantyczne wzburzenie i awantury, no ale potem jak wszystko razem przeminęło, nie dość, że przeminęło, to jeszcze ten człowiek, który to ujawnił, został oskarżony przez prokuraturę, więc no tak to niestety w niektórych, przynajmniej Stanach, funkcjonuje.
No a w Koalicji Obywatelskiej są jakieś takie oślizgłe małe partie, czy ugrupowania, czy organizacje obojętne, które to samo promują i z jednej strony o prawach zwierząt mówią, o dobrostanie zwierząt, a z drugiej strony o aborcji na życzenie.
No to prawda.
I że teraz aborcja będzie bezpieczna, powiedziała ta pani. Zadałbym pytanie, bezpieczna dla kogo? Dla tego dziecka, które ma być pokrojone na kawałki, wyrzucone do kibla? To jest bezpieczeństwo, o którym pani mówi. Obrzydliwe rzeczy się dzieją i właśnie dlatego wszyscy won, 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 napisał ten człowiek kilka, bo już brakuje słów.
Brakuje słów i ja myślę, że do tego będziemy na pewno, co się dzieje w Polsce, wracali, ale na razie to oni się tylko odgrażają i zapowiadają. Jak to będzie w praktyce wyglądało, to się oczywiście okaże. No bo ja się spodziewam, że gdyby faktycznie Lewica czy Platforma Obywatelska chciały, czyli Trzecia Droga, chciały wprowadzić taką ustawę zmieniającą dotychczasową ustawę mówiącą o ochronie dziecka poczętego, no to zderzą się z wetem prezydenckim i taka próba zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, więc to nie jest takie proste. Oni mogą...
Poczekają dwa lata i się nie zderzą z niczym. Ja,
poczekają i może się zderzą z innym prezydentem, który też to będzie wetował. Dobrze.
Ale przecież powiedziała ta brzydka pani w kolejnym swoim zdaniu, że to nie trzeba w parlamencie tego załatwiać, wystarczy ukaz ministerialny.
Tu nie...
Więc wystarczy im minister zdrowia, który podpisze stosowne kwity albo nakazy, albo procedury i weto prezydenckie już z tym nic nie zrobi.
No i to jest niestety coś, co... Znaczy, nie wiem, jak ona ma rację. No taka brutalna prawda jest taka, że ma rację w sensie formalnym, prawnym, Ale ta racja wynika z tego, że dokładnie to samo przygotowywał, wszystko na to wskazuje, poprzedni rząd, czyli najpierw minister Niedzielski, a potem jego następczyni. Tam chodziło po prostu o to, żeby zredefiniować kategorię zdrowia psychicznego kobiety. W taki sposób do tej pory lekarze traktowali zagrożenie dla zdrowia, no coś, co mogło w istotny sposób naruszyć, mogło prowadzić do śmierci, mogło powodować nieodwracalne zmiany w organizmie i tak dalej. Natomiast pojawił się taki pomysł niestety, i to jest za czasów PiSu, żeby zreinterpretować tę przesłankę, żeby chodziło też o tak zwane zdrowie psychiczne, czyli na przykład kobieta idzie do lekarza w ciąży i mówi, że chce zabić dziecko, w sensie, że chce dokonać aborcji i dlatego, bo ona się po prostu źle czuje. Ona na przykład jest zaniepokojona, jak będą jej losy dalej wyglądały, albo czy dziecko będzie wychowywane w dobrym otoczeniu, albo no, i że przeżywa z tego powodu stres, i że nie może spać, i że się źle czuje, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, do tej pory, takie opowieści nie miały znaczenia. Ale ta nowa interpretacja, która może się pojawić, oznaczałaby, że formalnie będzie istniał zakaz, praktycznie będzie to całkowicie dozwolone. Mamy przykład jednego kraju, który to wprowadził, gdzie przy bardzo podobnym stanie prawnym, jak w Polsce, jest chyba dokonywana największa liczba aborcji w Europie, to jest Hiszpania. Dokładnie w ten sam sposób. Niby jest to zakazane.
Do psychiatry się chodzi, no tak, psychiatra wystawia kwity.
Tak, wystawia kwity i na podstawie tego kwitu od psychiatry sprawa jest załatwiona, jeśli zabójstwo można nazwać załatwioną sprawą. No, tak to...
No to proszę pana, to gdyby system prawny posługiwał się logiką, on się nie posługuje logiką, gdyby się posługiwał logiką, to nie można zabić dziecko, bo mamusia się źle czuje, dziecka. Natomiast gdyby się posługiwał logiką, to jest piękna linia obrony dla tego marynarza, który był świrem, jak nam podają media, i zarżnął własne dziecko 6-letnie. No bo on miał jakieś problemy psychiczne i z powodów psychicznych moich mogę bezkarnie zarżnąć dziecko. Nie ma różnicy, czy ono ma ileś tam miesięcy, jest jeszcze w łonie matki, czy już jest na zewnątrz od 6 lat. Zarżnąć dziecko to jest zarżnąć dziecko, drogie panie, dokonujące aborcji. Żyje, serce bije, to jest dziecko, mogłoby mieć 6 lat, ale ty je zarżniesz szybciej. No więc czym się różnisz od tego gościa? On też z powodów psychicznych, mówili, że miał kłopoty psychiczne, zasłaniał okna swoje balkonowe, coś tam się działo niezdrowego w tym domu. No i z powodów psychicznych będzie się bronił, że zarżnął. I nie można mu karać go, bo przecież chory psychicznie.
No dobrze, zobaczymy, jak mówię, zobaczymy, jak to się rozwinie i w którą stronę to pójdzie. A ja chciałem powiedzieć, czy chciałem chwilę porozmawiać o tym, my żeśmy o tym od dłuższego czasu już nie rozmawiali, ale mnie uderzyły takie dwie informacje, które pojawiły się na temat Ukrainy i one się pojawiły niemal tego samego dnia. W polskich mediach w zasadzie ani jedna, ani druga, mam wrażenie, żadnego specjalnego zainteresowania nie wywołały. To wynika częściowo z tego, że po wyborach wszyscy są skupieni na tym, co się dzieje w Polsce. No ale po drugie też wynika to z tego, że obie informacje, jak się je czyta łącznie, kompletnie nie pasują do tej opowieści, którą Polakom od półtora roku, od prawie 2 lat, wkłada się do głowy, że Ukraina walczy tutaj wyłącznie o podstawowe, uniwersalne prawa człowieka, o cywilizację zachodnią, że jest forpocztą Zachodu przeciwko dzikiej barbarii. No i te dwie informacje, pierwsza jest taka, że Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszym czytaniu ustawę, która zakazuje działalności cerkwi prawosławnej, ukraińskiej cerkwi prawosławnej, która uznaje patriarchat moskiewski, która podlega patriarchowi moskiewskiemu. To jest o tyle ciekawe, że wciąż w tej chwili około 1/3 wszystkich Ukraińców należy do tej cerkwi. 1/3 mieszkańców Ukrainy należy do tej cerkwi i Rada Najwyższa Ukrainy postanowiła tę cerkiew zlikwidować. No zresztą likwidacja prawna to jest jedno, a poprzednio jeszcze od wielu miesięcy zarówno hierarchowie tej cerkwi, jak i księża, jak i wierni podlegają nieustannym szykanom, prześladowaniom. No, jak łatwo sobie wyobrazić, służba bezpieczeństwa przeprowadza przeszukiwania, prześladowania. Ponoć w iluś tam miejscach znaleziono, uwaga, materiały pornograficzne z udziałem dzieci, oraz ulotki nawołujące do wspierania Rosji, bo tak brzmiały te oficjalne zarzuty. I druga informacja z tego samego dnia to jest informacja o tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej ukraińskie i Ministerstwo Sprawiedliwości ukraińskie uzgodniły stanowiska i przedłożyły Radzie Najwyższej nową ustawę o związkach partnerskich. Przy czym ciekawe, jeszcze jakiś czas temu Ministerstwo Obrony Narodowej się temu sprzeciwiało, po czym zostało naciśnięte, tak można powiedzieć, przez przyjaciół Ukrainy z Zachodu, żeby się nie opierało i natychmiast zmieniło zdanie. Okazało się, że głównym problemem ukraińskich żołnierzy w tej chwili to jest to, że nie mogą zawierać związków partnerskich jednopłciowych, żołnierze z żołnierzami. To jest największe wyzwanie, przed jakim obecnie staje Ukraina i trzeba to zmienić. No i te dwie informacje łącznie pokazują, że mam wrażenie, mamy do czynienia z totalną kolonizacją ideologiczną dokonywaną na Ukrainie przez Zachód, a nie z żadną formą obrony Zachodu przed wschodnią barbarią. Co pan o tym sądzi?
Ja się dowiedziałem z tej notatki dotyczącej wojska, że Ukraina, która jest krajem dużo większym od Polski, ma 150 kilku posłów, bo podali wyniki, że tam 156 było za tym, żeby żołnierze wstępowali w związki z żołnierzami, a tylko 8 było przeciw. No to policzyłem sobie, że może by tak w Polsce zmniejszyć. Szybciej by się dogadywali, gdyby ich nie było ponad 400.
Chyba pan źle liczył, tam więcej było. 250 było za, także ta liczba jest większa. To chyba.
No dobra, ale to i tak jest połowa tego, co w Polsce. To przykuło moją uwagę od razu. Natomiast związki żołnierzy z żołnierzami wcześniej mówili, że nie będą się tym zajmować, armia mówiła, bo to osłabia armię.
Oczywiście. No.
A teraz widocznie z Zachodu dostali sygnał, że armia ma być osłabiona, bo zależy nam na tym, żeby ten konflikt długo trwał. Bo sprzedajemy broń, udzielamy kredytów i im dłużej trwa, tym lepiej dla kogoś tam. I w związku z tym zależy nam na osłabieniu armii ukraińskiej. No, to mnie te sprawy się w ogóle nie łączą. Nie wiem czemu, w jaki sposób pan je połączy.
A ja w prosty sposób łączę. Ponieważ łączę je jedno, że jeśli chodzi o tą cerkiew podległą Moskwie, to akurat pod tym względem jest cerkiew, czy jest to kościół wyjątkowo sprzeciwiający się właśnie tym ruchom LGBT, genderowym i tak dalej. No więc w tym sensie to idealnie do siebie pasuje. No, to znaczy, z jednej strony mówi się, że w imię obrony praw człowieka poszerza się, to jest tak zwane poszerzenie praw człowieka, czyli wprowadzenie różnych nienaturalnych pomysłów aprobaty przez prawo i o to chodzi w tych związkach partnerskich, a z drugiej strony 1/3 ludności odbiera się ich podstawowe prawo do swobody wyznania.
Nie, bo im się proponuje, że przecież cerkiew nie ma dogmatycznych sporów, to w takim razie zapiszcie się do ukraińskiej, pewnie przejmą majątki, będzie ten sam pop, tylko on będzie przynależność miał nie pod Watykan Moskiewski, tylko pod Watykan Kijowski go zapiszą.
No tak, ale widzi pan, tu jest jedno, to ja wejdę od razu w słowo, bo to ja nie wiem oczywiście, co będzie, jak będzie, ale wydaje mi się, że to jest to połączenie, jestem przekonany, że ta nowa ukraińska cerkiew, ta już podległa wyłącznie Załęskiemu, bo do tego to się sprowadza, będzie nieporównywalnie bardziej otwarta, albo inaczej, będzie bardziej wstrzemięźliwa i powściągliwa, jeśli chodzi o wyrażanie swojej krytyki wobec tych zmian kulturowych, które na Ukrainę docierają z Zachodu.
No, jeżeli zwierzchnikiem cerkwi kijowskiej będzie Żeleński, a zwierzchnikiem cerkwi moskiewskiej jest Putin, to duże prawdopodobieństwo, że gdyby się pan założył o to, co pan przed chwilą powiedział, to pan wygra.
Ale właśnie tak, szukam kogoś do zakładu.
Ale nie, to ja przyniosłem coś innego. Otóż rozpisałem sobie na karteczce te kwestie likwidacji cerkwi moskiewskiej. I teraz, tak jak proponowałem na początku wojny ukraińskiej, żebyśmy przekręcili mapę i zostałem ruską onucą i posłuchali, jak ta wojna wygląda z punktu widzenia wroga naszego, czyli z punktu widzenia Moskwy. Co on widzi na mapie, kiedy siedzi u siebie. To teraz proponuję odwrócić też sprawę cerkwi. Jak byśmy myśleli o tym, bo na razie ja i pan myślimy w taki sposób, że Żeleński likwiduje cerkiew, bo ona jest promoskiewska czyli rekwiruje swobody religijne 1/3 swoich obywateli. Nie mogą chodzić do swojego kościoła, bo on go zlikwiduje. I nie wiemy co dalej, czy przepędzi tych popów do Moskwy, czy będzie wysiedlenie, no ale likwiduje i zamyka im kościół. I nas to oburza, bo jesteśmy w trybie takim swoboda religii. To teraz uwaga. A gdyby to nie była Ukraina, tylko Francja i gdyby chodziło o meczety związane z Hamasem, ISIS, dżihadem, to jak wtedy by pan patrzył na tego rodzaju delegalizację? 1/3 obywateli Francji nie będzie miała dostępu do meczetu, bo Macron zdecydował, że zamykamy te meczety, gdyż to są meczety wroga. Tak jak to definiuje Żeleński na Ukrainie, że tamte cerkwie to są cerkwie wroga, to ja je likwiduję.
No wie pan, to ja panu odpowiem inną historię, anegdotkę. To jakby pan definiował, bo możemy się tak przerzucać takimi przykładami, zachowanie władz komunistycznych, które likwidowały kościół w 50. latach i 40., zarzucając temu kościołowi, że jest współpracownikiem Stanów Zjednoczonych i agentury amerykańskiej. To znaczy, ja po prostu uważam, że w sytuacji, jeśli są dowody na to, że dany pop, dany ksiądz czy dany biskup faktycznie sieje czy rozsiewa propagandę albo więcej, namawia ludzi do oporu czy do walki, to jest prawo, należy takiego człowieka oskarżyć przed tym prawem, on się może bronić, jest sąd, który to rozstrzygnie. Ale jestem zdecydowany.
Ale przecież moment, w ramach wolności słowa on ma prawo siać propagandę przeciwną lokalnej władzy.
Dodałem od razu nie sianie propagandy jako takiej, czyli wypowiadanie swoich opinii powiedzmy, tylko zachęcanie na przykład do walki zbrojnej czy do przemocy. To jest osobno zdefiniowane w prawie. Więc jeśli taki ksiądz należący do cerkwi, nazwijmy to podporządkowanej Moskwie, wzywałby wiernych do walki z rządem ukraińskim, namawiałby ich do tego i tak dalej, w oczywisty sposób podlegałby pod zarzut prawny i należałoby takiego księdza oskarżyć. Prokurator na pewno by się tym zajął, sąd by wydał wyrok, może zostałby skazany, tak czy inaczej. To jest w porządku. Ale to, z czym mamy do czynienia na Ukrainie i zaraz przejdę do tej Francji, to nie jest ten przykład, tylko jest stosowanie klasycznej odpowiedzialności zbiorowej i przypisywaniu przez sam fakt tego, że oni uznają to zwierzchnictwo cerkwi moskiewskiej, pozbawia się ich praw. Moim zdaniem to jest całkowicie daleko idąca ingerencja władzy państwowej w autonomię i swobodę wyznaniową wspólnoty religijnej. A jeśli chodzi o Paryż, czy tam o Francję, dokładnie to samo bym powiedział. Tak? Jeśli jest jakiś meczet, w którym to meczecie ludzie się spotykają, modlą, okej, niech to robią, ale jeśli tam się pojawi jakiś imam, który ich podszczuwa do wojny, zachęca, żeby się wysadzali albo wysadzali rządowe budynki albo podpalali, to takiego imama, no, łącznie z tą wspólnotą, należy oskarżyć i postawić przed sądem. No i to jest ta podstawowa różnica.
To tu się różnimy, bo ja uważam, że dopuszczalne jest zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec tych najeźdźców, których se Francja sama sprowadziła. I w sytuacji, którą mamy, wojny ich z nami, islamu z chrześcijaństwem, dopuszczam taką sytuację, że likwidujemy swobody religijne wszystkich muzułmanów i zamykamy na naszym terenie wszystkie meczety, stawiając im być może taki listek figowy do tej likwidacji. Warunek taki, otwórzcie kościoły po swojej stronie, wtedy pogadamy. A na razie, ponieważ mamy z wami wojnę, islam toczy z nami wojnę, nie myśmy zaczęli, to my likwidujemy wszystkie meczety, stosujemy odpowiedzialność zbiorową, również po to, żeby was zachęcić do wyjazdu precz. Przerywam audycję na 20 sekund, proszę nie przewijać. Prowadzę sklep i sprzedaję najlepszą yerbę w kraju. Inni może mają tańszą, może mają inną, moja jest najlepsza. I co? I jajco, no jest najlepsza po prostu i sam ją piję. Cejrowski.com/sklep.
Dobrze, to jest, zaraz do tego wrócę, tylko to jest moim zdaniem nieadekwatne do tego, o czym my mówimy na Ukrainie, bo jedną rzecz możemy z pewnością powiedzieć, że ta cerkiew podległa patriarchatowi moskiewskiemu nie jest nowa, napływowa, nie pojawiła się tam nagle, tylko jest tam obecna od wieków. No to znaczy czymś nowym jest autokefalia, czyli wyłonienie się cerkwi ukraińskiej spod zwierzchnictwa moskiewskiego, więc w tym sensie to nie jest tak, że to jest tak jak w przypadku Francji, że napłynęły 30, 40 lat temu, 20 lat temu masy ludności arabskiej, islamskiej do tego kraju i tam stworzyły całkiem nowe enklawy. To nie jest porównywalne, w tym sensie to jest fałszywa analogia. No ale co do samej Francji, to ja uważam, że też tu jest pewien drobiazg, to nie jest wcale taki drobiazg z tym islamem. No, ostatnia fala tych zajść i zamieszek nie tyle jest wywołana wojną islamu z chrześcijaństwem, tylko jest przede wszystkim wywołana wojną w Izraelu, czyli najpierw atakiem Hamasu na Izrael, a teraz odpowiedzią Izraela na ten atak.
No ale wcześniej były przecież rozruby na Wielkanoc i na Boże Narodzenie,
Skoda,
i na
ja
Nowy
uważam,
Rok
że w przypadku...
i w Sylwestra gwałcenie niemieckich kobiet
tak.
przez ludność napływową wyznającą islam, który kobietę traktuje jak bydło.
Tak, jak mówię, byłbym trochę, to jest tak, z tym islamem i traktowaniem jak bydło, to też nie jest tak, że wszyscy muzułmanie zachowują się tak samo. Natomiast zgoda co do...
Oj, gada pan teraz jak Gazeta Wyborcza.
Nie,
rozdzielamy,
nie,
no nie wszyscy muzułmanie.
Ale przepraszam, pan też był w różnych państwach islamskich. Pan wie, że jest ogromna różnica. No są państwa, gdzie faktycznie rządzą fanatycy i świrusy, a są takie, które, że tak powiem, ten islam, no nie wiem, w Kirgistanie czy w jakimś tam Kazachstanie.
Tak, ale to u nich. A ja teraz mówię o sytuacji, kiedy to przyjechało do nas.
Jak
sobie poradzić z problemem?
Ale do nas...
Jest pandemia islamu, w związku z tym wszystkie islamskie instytucje, proszę wyjechać z naszego kraju, zamykamy.
Świetnie, tylko jakby to powiedzieć, kto ma to zrobić w systemie, w którym Francuzi sami ich wpuścili? I sama Europa ich wpuściła.
No, Francuzi muszą dojść do wniosku.
Właśnie.
Wpuściliśmy pandemię, bo samoloty z Wuhan cały czas latały i myśmy sobie to zrobili. No to teraz my musimy sobie z tym poradzić. Wpuszczaliśmy samolotami, statkami i na piechotę imigrantów z Maroka i z innych krajów. Sami sobie to zrobiliśmy. Nie zasymilowali się, nie zostali Francuzami i chcą nas wykosić. To co robimy? My, Francuzi, musimy sobie z tym poradzić.
Ale okej, ja też się z tym całkowicie zgadzam. Co więcej, uważam, że trzeba na wszelką cenę bronić Polskę dokładnie przed tym losem. Nie pozwalać tutaj, no, że tak powiem, rozwijaniu się, temu, żeby się tutaj rozwijał islam, powstawały centra islamskie, budowały się meczety. Temu się trzeba przeciwstawić. Ja tylko mówię
tak.
o tym, że Francja znalazła się w innej sytuacji z powodów czysto pragmatycznych, bo my możemy jeszcze się przed tym w Polsce uchronić, ale jak ma pan 15 czy 10% mniejszość, to jest to strasznie trudno przeprowadzić bez wywoływania wojny domowej, no bo do tego to się sprowadza. Więc wtedy...
Dobra, no trzeba wywołać wojnę domową niestety, bo nie ma innego wyjścia. Stany Zjednoczone wywołały wojnę domową, żeby sobie poradzić z niewolnictwem. Też chodziło o miliony ludzi, innych niż my, tych niewolników. Więc no, czasami wojna domowa jest
no dobrze.
Nieunikniona, nawet nie wiem, czy niezbędna. Ale ja coś innego chciałem Lisickiego zahaczyć, proszę pana. Bo pan jest przeciwny, jako i ja, temu, by dopuszczać instalację meczetów na terenie Polski, bo nie chcemy dorosnąć do tej sytuacji, w której w tej chwili jest Francja. To jak to się ma do swobód religijnych, których pan broni wobec moskiewskiego kościoła na Ukrainie, a jednocześnie chce pan ograniczać swobody religijne w postaci zakazu stawiania meczetów w Polsce?
A to ja panu już to przecież przed chwilą wytłumaczyłem. To jest zupełnie...
Nie zrozumiałem.
To jest zupełnie inna sytuacja. Ona dotyczy tego, że islam w Polsce jest ruchem czy religią całkowicie napływową, prawda? Nie ma ich tutaj w Polsce.
Okay.
Ale jeśli chodzi o Ukrainę, to wyraźnie powiedziałem, że ten patriarchat, czy ta cerkiew podległa patriarchatowi moskiewskiemu była tam od zawsze. Od zawsze.
Zrozumiałem. Teraz tak, napływowy,
no
że
właśnie,
to jest
czymś
różnica.
Innym jest
bo
religia...
dla mnie różnica była zupełnie inna.
No.
Jest różnica między chrześcijaństwem...
A to dodatkowa różnica, oczywiście.
A nie chrześcijaństwem i dla mnie ona jest pierwotna i ważniejsza. Otóż swobody religijne, te prawa człowieka, które myśmy wymyślili dla reszty świata, one się wywodzą z chrześcijaństwa. Koncepcja w ogóle, że człowiek ma jakieś prawa, to jest chrześcijaństwo. To Jezus Chrystus zainicjował ten ruch i teraz w ONZ-cie oni chcą zapomnieć o tym, że to Jezus Chrystus wymyślił prawa człowieka. No i jest różnica między obroną kościołów chrześcijańskich, które nie namawiają do mordowania, a obroną innych religii, innego typu niż religii chrześcijańskie.
Skoda.
Dla mnie różnica na tym polega. Czyli mam prawo likwidować religie niechrześcijańskie, bo uważam chrześcijaństwo za poprawne, a te inne za niepoprawne.
Tak, tylko ja uważam, że te dwie rzeczy muszą iść w parze. Podam panu prosty przykład z Polski. No, mamy takie miejscowości w Polsce, to nie ma tego dużo, ale są, które są zamieszkane przez Tatarów od wieków, od 4-5 wieków, Krynki na przykład na Podlasiu, ale nie tylko. Mają tam swoje meczety, żyją w zgodzie z Polakami. Przecież nikt o zdrowych zmysłach nie będzie teraz po 4 wiekach prześladował Tatarów, że mają meczety. Dlaczego? Bo oni są tu zakorzenieni. Oni są częścią polskiej kultury. Tak. I o tym mówię. Dlatego musimy brać pod uwagę dwa względy. Pierwszy to jest taki, czy dana religia jest czymś dla danego społeczeństwa i narodu tradycyjnym i już przez wieki funkcjonuje, jest, jakby to powiedzieć, elementem kulturowego pejzażu i ona powinna być chroniona. To jest pierwszy element. A drugi to jest to, o czym pan mówi, to znaczy jakie ona niesie przesłanie, tak? I jak ona pasuje do tych uniwersalnych wartości. Ale te dwie rzeczy, o tych dwóch rzeczach musimy pamiętać, no bo dlatego mówię, Tatarzy mieszkający w Polsce mi kompletnie nie przeszkadzają i niech oni sobie tam będą, funkcjonują, mają swoją tradycję, obyczaje i tak dalej. Okej, ale czymś innym jest, jak teraz nagle napływają Arabowie z Arabii Saudyjskiej albo jacyś inni tam, nie wiem, z Pakistanu czy skądś i próbują tutaj zakładać meczety i swoje instytucje islamskie. Na tych nie ma zgody, ale to jest różnica.
Dobra, to tu się zgadzamy. Musiałem to zrozumieć, bo proszę pana, ja jestem w niektórych kwestiach mniej oczytany i głupi. Co do Tatarów, przyjaźnię się od dziesiątków lat z tatarską rodziną. Mieszkałem z nimi w jurcie i w zwalonym pałacu i rozumiem Tatarów polskich, tych zakorzenionych, tę szlachtę tatarską, uszlachconą przez polskich królów za obronę Rzeczypospolitej.
No właśnie, dlatego mówię, to jest też ten element historyczny, który zawsze trzeba w takiej sytuacji uwzględnić. No więc zobaczymy, jak to się rozwinie, no bo jeszcze jedna rzecz, pan zauważył tutaj taką jedną rzecz, że to jest dygresja nawiązująca do tej wypowiedzi mówiącej o tym, że dzisiaj już świat nie chce się przyznać do tego, że prawa uniwersalne, prawa człowieka, wolności obywatelskie i tak dalej wywodzą się w sensie pośrednim oczywiście, ale wywodzą się jednak z tradycji ewangelicznej. Ja powiem panu szczerze, byłem zszokowany, jak 2 dni temu przeczytałem, pan tego nie czyta, ale ja no, z powodów zawodowych muszę. Przeczytałem wywiad z jakimś profesorem w Gazecie Wyborczej, to znaczy w dużym formacie. To był najbardziej nienawistny, antychrześcijański tekst, jaki w ogóle przeczytałem. Z tezą taką, że już nie Kościół jest zły, ale Pan Jezus jest zły. Ewangelie są złe, ponieważ one uczą ludzi agresji. Wyobraża pan sobie? To wszystko,
wyobrażam sobie. No jest parę takich scen, które uczą agresji, ale mamy atakować zło. No to w tym sensie no uczą agresji, bo mamy aktywnie zwalczać zło, a nie siedzieć z założonymi rękami, niech ktoś inny się tym zajmie.
No tak, tak, ale on akurat przez agresję rozumiał nie zwalczanie zła, tylko w ogóle jakąkolwiek formę no właśnie sprzeciwu wobec, nie wiem, niesprawiedliwych praw albo niesłusznych. To, że sam fakt, że Pan Jezus krytykował na przykład faryzeuszy, mówiąc o nich jako o pobielanych grobach i tak dalej, i tak dalej. To już było przejawem mowy nienawiści i jako takie powinno być zakazane.
No dobra, ale to tutaj mam hasło wszyscy won, natomiast wcześniej operowałem hasłem z głupkami nie warto rozmawiać. Po co pan to czyta? Głupio facet gada, głupkiem jest, albo jest zły i udaje głupka. Po co to
ja panu bo, ale to ja panu muszę wyjaśnić. Wyjaśnię i za tym zakończymy, ale muszę wyjaśnić. Otóż ja to czytam po to, żeby zobaczyć, jak daleko posuwa się druga strona. To znaczy obserwuję pewien proces. I powiem panu tak. 10 lat temu, czy 5 lat temu, ta sama gazeta publikowała dodatki o świętych, albo o kościołach, albo o wizerunkach Matki Bożej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz produkuje radykalnie nienawistne, szczujące na chrześcijan teksty, których tak naprawdę zakończeniem powinna być eliminacja Kościoła i eliminacja chrześcijan z życia społecznego. Patrzę, jak narasta rewolucja, patrzę, jak zmieniają się nastroje społeczne i dzięki temu, że mam ten papierek lakmusowy, mogę to obserwować. O, po to to robię.
A mój dziadek za komuny, przed wojną z Pucybuta milioner, po wojnie za PRL-u z milionera Pucybut, jak widział kogoś, kto czyta gazetę. W czasach PRL-u wszystkie gazety były z urzędu cenzury takie same, tam nie było różnic. Różnice mogły być stylistyczne. Zawsze reagował tym samym hasłem i to jest trzecie hasło dzisiejszego wieczoru. Kto gówno czyta, ten gówno wie.
Brawo, i na tym kończymy.